Mam dla ciebie takie pytanie. Mhm. Czy wiesz, jaki budżet miała druga część Dune?
Nie wiem.
Nie wiesz. To ci powiem, że ten nieprawdopodobnie wizualnie po prostu satysfakcjonujący film, który no, robi gigantyczne wrażenie w kinach, kosztował 190 milionów dolarów. I to wcale nie jest największy budżet, jaki w kinie w ogóle się pojawił, ponieważ rekordzistą, bo tutaj w ogóle ta Duna to była jakaś tania taka, ja bym powiedziała, że nie wiem, za drobniaki zrobiona, bo rekordzistą jest Przebudzenie Mocy, 447 milionów dolarów. Tak.
2015 rok,
więc jeszcze, wiecie, przed pandemią, przed inflacją i różnymi innymi rzeczami. I tak sobie po prostu szasnęli 447 milionów, żeby troszkę odmłodzić Harrisona Forda. Ale to właściwie zaczynamy od filmu, a będziemy o serialach. Mhm. Ja troszkę o tej Dunie, ponieważ na temat tego dzisiejszego naszego podcastu to wpadłam oglądając właśnie Dunę i mając na świeżo w głowie Shoguna, czyli najnowszy blockbuster od Disneya, który też sporo na pewno kosztował. Akurat ile kosztował Shogun, nie wiemy, ponieważ tym się nikt nie chwali.
Nie podano.
Nie podano, a jest to dosyć nietypowe, dlatego że jednak budżety takich blockbusterowych seriali to my zazwyczaj znamy. No i na przykład najdroższym serialem świata są Pierścienie Władzy, które tam kosztowały, aż se spojrzę do ściągawki, które kosztowały 58 milionów za odcinek, za cały sezon pierwszy 465 milionów dolarów zapłacono. Także tak trochę dużo, jak sobie porównamy to na przykład z budżetem Władcy Pierścieni, po prostu z serii tych filmów, no to sam, tam 281 milionów dolarów wydali, więc na ten jakże wspaniały pierwszy sezon wydali 465 milionów dolarów. Dlaczego ja o tych cyferkach? Dlatego, że chciałabym się zastanowić dzisiaj, razem z Januszem będziemy się zastanawiali, na ile budżet jest w stanie dowieść naprawdę wartościowy serial czy film, a na ile to są jednak wypadkowe zupełnie innych kwestii. Oczywiście budżety też na pewno się bardzo liczą, ale jednak mimo wszystko, czy pieniądz jest w stanie dowieść jakość, oglądalność i w ogóle, wiecie, zachwyty. I będziemy rozmawiać, myślę, że przede wszystkim o Shogunie właśnie, który teraz jest wielkim hitem i ja się bardzo z tego cieszę też.
No i o Władcach Przestworzy.
Masters of the Air, tak, czyli kolejnej super produkcji, 250 milionów budżetu, nazwiska, gwiazdy, w ogóle Steven
Trzecia
Spielberg, cuda na kiju i ziew generalnie.
No, jak dla kogo.
Zanim przejdziemy do dalszej części podcastu, chciałam przypomnieć, że ten podcast powstaje dzięki waszemu wsparciu na Patronite. My udostępnimy wam oczywiście linki, gdzie możecie się przekierować i możecie się udać na tegoż Patronite'a, jeżeli macie ochotę nas wspierać, a my od razu z góry dziękujemy.
Dziękujemy.
No to co, Janusz, to zaczynamy. Ja się nagadałam, to teraz czas troszkę ciebie podpytać. Czy uważasz, że budżet świadczy o jakości?
Nie zawsze.
Koniec. Możemy już skończyć rozmowę. Pozwólcie, że jeszcze trochę porzucam cyferkami, bo znalazłam dużo danych. Właściwie to już jest odpowiedź na pytanie, czy budżet świadczy o serialu. No nie, absolutnie nie. I co gorsza, właściwie ja bym powiedziała, że budżet bardzo często wiąże się właśnie ze słabą jakością, bo mówiłam o Pierścieniach Władzy, oni jeszcze oczywiście mają szansę się jakoś tam wykazać w najbliższym czasie.
Słuchajcie, drugi sezon będzie?
Drugi sezon będzie prawdopodobnie w tym roku, tylko jeszcze nie został zapowiedziany. Ja chciałam zrobić małą dygresję, bo to, co tam tak tupie, lata i krzyczy, to są nasze koty i my nie jesteśmy w stanie absolutnie nic z tym zrobić. Po prostu nie działa nic. No i tak będzie pewnie co jakiś czas takie różne atrakcje.
No dobra, to co z tymi pierścieniami?
Pierścienie Władzy, no wrócą w tym roku, już w ogóle nad trzecim sezonem oni w tym momencie pracują już. O zgrozo, nie wiem, czy w międzyczasie za te wszystkie pieniądze, które tam mają, zdążyli, nie wiem, na przykład jakichś dobrych scenarzystów zatrudnić, bo to tam jest bardzo wiele rzeczy, które po prostu mimo wszystko nie zadziałały, ale najgorzej chyba sobie poradzono ze scenariuszem.
No, nie wierzę, żeby cokolwiek miało się zmienić, bo pierwszy sezon wyznaczył jednak jakiś kierunek i to jest ten kierunek, w którym będą podążać później.
No właśnie, bo z Pierścieniami Władzy jest ten problem, że...
Skreśliłem pierścienie.
Ja też skreśliłam. Ja przede wszystkim, znaczy to pierścienie mnie skreśliły, bo ja spadałam z planszy co jakiś czas.
Wy skreśliliście też, nasi widzowie, słuchacze skreślili pierścienie chociażby w głosowaniu.
Tak.
Sprzed 2 lat.
Sprzed 2 lat na największe rozczarowanie. No bo tam po prostu nie ma bohaterów.
Nie ma.
Nie ma w ogóle bohaterów, w których można by się zaangażować. Oni tam zapłacili jakieś w ogóle straszliwe pieniądze, no straszliwe rzeczywiście, za choćby na przykład możliwość wykorzystania uniwersum Tolkiena, bo oni tam za te prawa też między innymi płacą bardzo dużo, no i za ten bombastyczny świat, który tam kreują, ale no jak widać, to naprawdę nie wystarcza. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o wysokość budżetu, jest Citadel, serial też z 2023 roku, który,
kolejne arcydzieło,
na Rotten Tomatoes ma 50% pozytywnych opinii, także no naprawdę nieźle, 50 milionów za odcinek. Nie ma to tamto i znowu bez scenarzystów, znowu plastik. Ja nie wiem, czy to jest tak, że jak jest taki wysoki budżet, to ludziom po prostu rozum odbiera, że nie wiem, tracą w ogóle jakiś zdrowy osąd rzeczywistości. Nie wiem, czy ryzyko jest tak duże, że po prostu oni się za bardzo starają. To jest naprawdę zagadka, no, nad którą pewnie głowią się same mądre głowy i nie są w stanie...
Projekt przyjmuje takie rozmiary, że wszystko jest wykalkulowane i brakuje tam jakiejś spontaniczności, brakuje tego czegoś, co nosiłoby jakieś bardziej organiczne cechy, więc no, widzowie to czują.
No właśnie, widzowie to czują. Tak, rzeczywiście masz rację,
nie
że...
Nie da się nas oszukać.
Nie. I że rzeczywiście, jeżeli twórcy są tak strasznie skoncentrowani na tym, żeby po prostu zrobić jakieś nie wiadomo jakie widowisko, to bardzo często tracą kompletnie właśnie taki kontakt z widzem. No ale nie wszyscy jednak tracą ten kontakt, no bo na przykład tak jest Stranger Things, jak się okazuje. Jest tutaj akurat, bo ja mam taką listę przygotowaną przez Collider.com. Stranger Things jest na 3 miejscu z budżetem 30 milionów na odcinek i ja bym powiedziała, że im akurat się udaje. No to bracia Duffer, którzy tam produkują teraz właściwie już nie odcinki, tylko takie pojedyncze filmy telewizyjne, bo te odcinki tam...
Z tym budżetem w przypadku Stranger Things, w przypadku pierwszego sezonu, bo no, właśnie, bo ten serial powstawał chyba trochę w innych okolicznościach na początku. Jego charakter, jego taka tonalność została ustalona
dużo wcześniej.
Dużo wcześniej, zanim jeszcze te duże budżety weszły do gry.
No tak, no przecież pamiętam, jak się śmiano z tych efektów specjalnych, że tanizna, coś tam.
To, tak naprawdę taka gigantomania Stranger Things teraz polega na tej ilości odcinków, ilości części, z których się składa i metrażu.
Metrażu tego wszystkiego, bo faktycznie masz rację, że tam się dużo nie zmieniło, oprócz tego, że no być może się przenieśli jednak w trochę inne lokacje. No,
klimat się nie zmienił, natomiast wszystko stało się takie totalnie bombastyczne.
No bo oni muszą iść w tą bombastyczność, no, ale jasne. Ja mimo wszystko będę utrzymywać, że Stranger Things jest takim przykładem na to, że można dobrze zainwestować.
Nie, no to nie jest zarzut, jasne. Tutaj charakter serialu został zachowany i bardziej czepiamy się tych produkcji, które od początku są pozbawione tego czegoś.
Tak, ale za to mają
oczekiwania,
coś innego
kasę,
w postaci po prostu hajsu, strasznej ilości po prostu pieniędzy. No i właśnie, tutaj jesteśmy przy tych 30 milionach dolarów za jeden odcinek, no to mówię o Stranger Things. I właściwie w tym miejscu powinniśmy się zacząć zastanawiać nad budżetami tych dwóch seriali, o których chcemy rozmawiać przede wszystkim, czyli właśnie Masters of the Air oraz Shoguna. Z Shoguna będzie o tyle trudniej, że FX się w ogóle nie chwali tym budżetem. To jest w ogóle jakaś taka dziwna sytuacja, ponieważ zazwyczaj jednak takie dane są dostępne oficjalnie, a tutaj no to jest produkcja FX, czyli właściwie Disneya. Disney to dystrybuuje bardzo szeroko, już się teraz chwalą, że w ogóle świetnie się ogląda i tak dalej. No ale oglądalnością się chwalą, a budżetem się nie chwalą, a budżet musiał być wysoki, choćby ze względu na to, że zdjęcia do tego pierwszego sezonu 10-odcinkowego trwały przez 10 miesięcy, czyli wychodzi średnio miesiąc na jeden odcinek i to 10 miesięcy było rozciągnięte, bo oni planowali chyba pierwotnie w ogóle 8 miesięcy, a ostatecznie wyszło 10, co musiało naprawdę mocno ich też zaboleć finansowo. No ja jakoś tak w tym momencie oczywiście będę wróżyła z fusów, ale celowałabym w minimum 30 milionów, prawda? Za odcinek, tak. Nie? Jeśli nie 35.
Jeśli nie 40.
Jeśli nie 40, a może nawet 50, nie? Bo dlaczego? Dlatego, że choćby na przykład zdjęcia powstawały w Vancouver, pod Vancouver, nie w Japonii, bo no bo pandemia, bo ostatecznie po prostu tam stwierdzili, że bardziej im się będzie opłacało wybudować sobie tą 17-wieczną Osakę pod Vancouver.
Zabawna no, ale... rzecz, te same okolice udawały Nowy Meksyk, amerykański z archiwum Mix.
O, to więc bardzo ciekawe. To są to takie bardzo,
te plany.
Bardzo, bardzo takie
pomalowali
łatwe
tam
w adaptacji.
Skały na pomarańczowo podobno malowali, więc...
No ale to wtedy, a tutaj to po prostu była taka Osaka. No bo tam jest
tutaj
ten
Japonia.
Coastline, ta linia brzegowa jest bardzo taka, powiedzmy, że pasująca do tej japońskiej. No i wybudowali sobie w ogóle całą tą Osakę tam na miejscu. No wioskę musieli wybudować, reszta to oczywiście CGI, ale jednak to samo musiało pochłonąć ogromne nakłady finansowe. No w przypadku akurat Masters of the Year jest łatwiej z budżetem, bo tutaj oni nie mają absolutnie żadnych problemów.
Podali.
I podają oficjalnie, tak, 250 milionów za całość, 9 odcinków. No było wiadomo, że to będzie drogie dosyć, bo to jednak Steven Spielberg, Tom Hanks, panowie już tacy leciwi, robią klasyczne kino, lubią jak jest tak właśnie na bogato, więc też odpowiedni budżet.
No, szeregowiec Ryan też wyznaczył pewne standardy. Poprzednie części trylogii wyznaczyły standardy.
Ale wyznaczyły dosłownie standardy, Pacific. Bo na przykład Pacific. Pacific
2010 rok.
I budżet 20 milionów za odcinek. Ja nie wiem, czy te dane, które są podawane, to są dane, które były faktycznie, czy to jest jakoś przypuszczone przez, nie wiem, tam stopę inflacji i tak dalej, ale wydaje mi się, no bo to jednak minęło trochę czasu, tak. 2010, 2024, no to 14 lat różnicy. To jednak troszkę, powiedzmy, wartość pieniądza się odrobinę zmieniła, ale pamiętajmy, że nie, wydaje mi się, że to po prostu było 20 milionów za odcinek, ale wtedy Pacific był oficjalnie najdroższym serialem, jaki powstał. Wtedy. Wtedy. To też pokazuje, jak nam się skala zmieniła, no bo jeśli mamy tutaj 20 milionów za odcinek, 10 odcinków, czyli chyba 10 tam było, czyli 200, a tu Pierścienie Władzy 400, tam 50 czy ileś, no to jednak w ostatnich latach troszkę nam się to pozmieniało, no ale wróćmy właśnie do Masters of the Year i do Shoguna. Masters of the Year, załóżmy około tam, nie wiem, 26 milionów za odcinek. To nie są jeszcze aż takie po prostu rekordowe pieniądze, ale spore.
No, mamy gwiazdy. I to jest taka rotacja gwiazd, prawda? Bo tam niektórzy tam lecą, powiedzmy, nie dolatują.
Niektórzy wrócili.
No, różne rzeczy się dzieją.
Niektórzy się później znaleźli. No tam, żeby nie spoilerować, proszę państwa, ale jest taka rotacja.
No jeszcze niektórzy aktorzy się
nie pojawili. Tak, czekamy na koniec, aż tak, po prostu łaskawie odcinki, się gdzieś tam objawią. No i to jest taki serial, który ja niedawno, jak robiliśmy podsumowanie takich seriali, które od początku roku zostały wyemitowane, no i co o nich sądzimy, to ja bardzo wysoko oceniłam Masters of the Year, bo uważam, że to jest serial właśnie bardzo dobrze zrobiony. Na pewno warto było poczekać na ten sezon przez parę ładnych lat, bo to tak średnio co 10 lat wychodziły.
No, już prace nad Władcami Przestworzy były rozpoczynane przez HBO w 2013 roku i zostały zarzucone zupełnie.
No bo właśnie, bo budżet, bo jednak realizacja. Trzeba było poczekać, aż technologia nadrobi troszkę i właśnie. Po prostu będzie można pokazać te, szczególnie to, co się dzieje w powietrzu. Dla mnie osobiście najbardziej takie robiące wrażenie są właśnie te sceny z powietrza, czyli te walki w powietrzu, jak oni tam tymi trumnami metalowymi tam latają w takich puszkach.
Kręcili to przy pomocy niczego innego jak technologii wykorzystywanej przy Mando.
No tak.
I przy 1899, czyli przy coś, co się LED-ach. Nazywa The Volume, mhm. albo OSVP, taki właśnie system jest. No i chodziło o to, żeby aktorzy czuli się, jakby byli w tym samolocie, prawda? Jakby nie grali na greenie, pozbawieni tylko, kontekstu, tylko że tak, były wybudowane oprócz tego całe samoloty i kokpity, dokładnie bardzo odtworzone, pieczołowicie, więc ekrany z tyłu zapodawały im ten kontekst, czyli przestrzeń, inne samoloty przelatujące, jakieś pociski, które z ziemi wybuchały na wysokości samolotów. Oprócz tego były oczywiście też efekty CGI dodawane później, czyli już te bardziej skomplikowane takie pod względem jakichś obliczeń, nie wiem, kąta, nachylenia i tak dalej. No natomiast aktorzy mieli się poczuć tak, jakby tam rzeczywiście byli i chyba chodziło też o odtworzenie takich emocji, które mogłyby się tam pojawić.
To na mnie to akurat działa i mnie się to w tym serialu podoba. No bo właśnie, ja mówiłam o tym, że mi się ten serial podoba, ale on mi się już aż tak bardzo nie podoba, niestety, ponieważ on przynudza lekko. Ma problem z taką koherentnością fabularną. Troszkę trudno nam się zaangażować w tych bohaterów, no bo właśnie oni tam, a to tam lecą, a to gdzieś tam znikają, potem znowu się objawiają gdzieś i jakoś, nie wiem, no, te kompanie braci i pacyfiki wszystkie były troszkę bardziej dla mnie spójne fabularnie.
Władcy Przestworzy stawiam poniżej Kompanii Braci, natomiast wyżej niż Pacyfik.
Niż Pacyfik,
od
tak?
strony fabularnej, narracyjnej to jednak jest bardziej złożone, robi większe wrażenie. Natomiast każdy z tych seriali ma swój osobny look, ma swój charakter, więc tutaj w pewnym momencie Spielberg i ekipa odeszli od charakteru, który miała Kompania Braci i Szeregowiec Ryan, bo to były takie dosyć podobne style, w których nakręcono i serial, i ten film. Czyli takie duże ziarno, taśma filmowa, która to kręcono jeszcze na taśmie filmowej, nie cyfrowo, miała też trochę imitować taki wysoki kontrast i takie brudne kadry, takie sprane kolory charakterystyczne. Więc to miało trochę odwzorowywać, przenosić nas w taki bardziej naturalistyczny wręcz sposób. Miało nawiązywać do filmów, które były kręcone też w czasie II wojny światowej. Więc jest tam taka zgrzebność właśnie, taki brud. Też pod tą taśmą filmową, taką gruboziarnistą, były ukrywane efekty specjalne, które powiedzmy nie były jakiejś super jakości.
O tak, tak, tak się wtedy robiło.
Tak samo The Walking Dead ukrywa słabe efekty specjalne pod
koloryzacją,
pod jakością,
tak.
Tak, pod jakością taśmy filmowej 16-milimetrowej, na której nakręcono większość sezonów, bo tam pod koniec DVD już kręcili cyfrowo i nie wyglądało to tak samo.
No dobra, ale to już nagle doszliśmy do DVD, ale pozostańmy jeszcze troszkę przy tych Władcach Przestworzy. No bo tak, no bo właśnie rozmawiamy o tym, że ten serial jest zrobiony dobrze od strony technicznej i że trzeba było poczekać tych parę ładnych lat, żeby się możliwości techniczne w ogóle pojawiły. No bo właśnie te LED-owe ekrany takie gigantyczne, które otaczają plan zdjęciowy. Kiedyś przy okazji premiery tego serialu 1899 nawet jakieś takie materiały dodatkowe, pamiętam, oglądałam, oni tam opisywali, jak muszą przygotowywać najpierw ten footage wideo, żeby później go, to w ogóle jest jakieś takie strasznie skomplikowane pod odpowiednim kątem, jakimiś tam specjalistycznymi
tak, tam
kamerami, żeby
zakrzywione zakrzywiona perspektywa, tak żeby w kamerze wyglądała, była wyprostowana.
Tak, prawda? Żeby to wyglądało naturalnie, ale przecież oni tam wyświetlają, chyba to się też tam zmienia jakoś, tak. Rusza się, nie? Tak. Więc
synchronizowane z ruchem kamery.
Tak, tak, w przypadku generowania tych scen walki, mówię oczywiście o Masters of the Air, kiedy tam się cały czas coś dzieje, no to to musiało rzeczywiście wymagać ogromnej pracy, no ale właśnie, tutaj się przyłożono, a nie do końca jakby przyłożono się do opowiedzenia tej historii.
Serial Władcy Przestworzy też mają swoją dynamikę. No, mieliśmy na początku te wyloty samolotów. Co odcinek mieliśmy jakąś akcję.
Tak, tak.
I te odcinki rzeczywiście były do siebie dosyć podobne i to zaczęło być w pewnym momencie nużące, wręcz zastanawiałem się, jaki jest
tak
pomysł, prawda? Co dalej w takim razie. I to jednak się zmieniło, bo
no tak.
Teraz ta narracja poszła w inną stronę, taką bardziej obyczajową. Mniej mamy tych scen batalistycznych.
Ale pojawiły się stalagi na przykład.
No tak.
No, na przykład. No. Czyli znowu, no mamy powtórkę z historii, jest to zrobione solidnie, jest to opowiedziane solidnie, ale w taki klasyczny sposób.
No bo to musi być klasyczne. Ja nie wiem, będę bronił tych Władców Przestworzy, mimo tego, że to jest taki beton i ja sobie z tego zdaję całkowicie sprawę. Zrobiłem powtórkę z Pacyfiku, to dziwne, bo oglądałem w złej kolejności. Najpierw obejrzałem Pacyfik i byłem przekonany, że to powstało wcześniej, bo wygląda jakby zostało zrobione wcześniej, tak jakby kompania braci nauczyła się na błędach Pacyfiku, a to było odwrotnie. Pacyfik jest totalnie nudny i postaci są poprowadzone sztampowo, to jest łzawe, sentymentalne i nijakie kompletnie. Kompania braci wrzucała nas w sam środek akcji, dziania się i poza tym tam się przywiązałem do bohaterów. Naprawdę.
No, co tylko pokazuje, że proszę Państwa, jednak scenariusz to jest to, co i takie właśnie podejście do bohatera, stworzenie bohatera, który jest prawdziwy, jak najbardziej taki, nie wiem, można się z nim po prostu utożsamić, czyli realistyczny na swój sposób. No dobra, ale to mamy Władców Przestworzy, a teraz czas przejść do Szoguna, czyli tego serialu, którego budżetu nie znamy, ale wiemy, że był ogromny. No i tutaj mamy po prostu taką produkcję, która wydaje mi się, że spowodowała, że wiele osób nie było w stanie uwierzyć w to, co widzi. No bo to był taki serial, na który chyba nikt jednak nie czekał. Oprócz być może jakichś albo fanów prozy Clavela, albo tych ludzi, którzy mają, no nie, może nie 100, ale już jednak mają parę ładnych lat na karku i pamiętają emisję tego oryginalnego Szoguna, czyli 1985 rok w Polsce.
Co pomyślałaś, kiedy usłyszałaś nowy Szogun?
Nic. Nic nie pomyślałam, wiesz. Pomyślałam sobie, o, będzie trzeba to obejrzeć. I dostaliśmy screenery, ale jakoś tak mi gdzieś to umknęło, a potem zaczęłam coraz więcej o tym czytać i zobaczyliśmy zwiastuny, zobaczyliśmy, jaka jest oprawa graficzna, też taka promocyjna, która też jest wyjątkowo jakościowa. Chociaż no, fakt, że my do tej jakości materiałów promocyjnych to akurat jesteśmy przyzwyczajeni, no bo to dostaje tego bardzo dużo teraz i to nie jest akurat takie trudne, ale jednak doszłam do wniosku, że może jednak warto by było się tym zainteresować. No i poszliśmy na pokaz
dwóch pierwszych odcinków
do kina. Mieliśmy okazję obejrzeć to na ekranie kinowym, co było i z jednej strony fantastyczne i z drugiej strony niezbyt, bo jak gotowali faceta w garnku dużym, to nie można było tego nie oglądać, po prostu było
nie dało się przewinąć.
Nie dało się przewinąć. Ale zobaczyliśmy przede wszystkim ogrom pracy na ekranie, a właściwie efekty ogromu pracy tych ludzi, którzy to stworzyli i zobaczyliśmy widowisko, które już wtedy skojarzyło mi się jakoś bardzo mocno z Grą o Tron. Chociaż to nie jest serial, który można by jakoś do Gry o Tron porównywać, no bo jednak Gra o Tron to fantasy, a tutaj mamy historię, co prawda fikcję, ale jednak gdzieś tam jakoś osadzoną w historii.
No i tutaj należy wspomnieć coś o tym, w jaki sposób Szogun w ogóle został wyprodukowany, bo no tutaj też przyjęto pewne zasady, których bardzo, bardzo się trzymano w ramach kręcenia wszystkich odcinków. Ja wiem, że tam było 4 operatorów. Wiem, że operator, który kręcił pierwsze 2 odcinki, które mają ustanowić jakiś właśnie taki klimat na resztę sezonu, no decyzje przez niego podejmowane, ja siedziałem w kinie i się zastanawiałem, dlaczego widzę to, co widzę, bo wykorzystano tam bardzo specyficzny rodzaj obiektywów, to są hołki V-Lighty anamorficzne z lat 70., takie stare obiektywy, które bardzo zniekształcają obraz, bardzo dziwnie reprodukują rzeczywistość. Tam jest ta głębia ostrości, która jest tak dziwnie zaburzona i zniekształcona, a poza tym w postprodukcji dodano tam rozmycia na dole. Jeżeli czytacie napisy w czasie oglądania tego serialu, to wasz wzrok ląduje dokładnie w tym miejscu, w którym jest zazwyczaj w tych pierwszych odcinkach takie nienaturalne rozmycie obrazu, cyfrowo zrobione, dokonane później. Nie wiem czemu, no, stoi postać w pierwszym planie, widać jej twarz wyraźnie, natomiast na dole jakaś zbroja, którą ma na sobie, jest rozmyta nienaturalnie, mimo że jest w tej samej odległości do obiektywu jak twarz. I to są takie rzeczy, na które ludzie narzekają. To są osoby, które zwracają uwagę na różne detale i z jednej strony zachwycają się tą estetyką tych zdjęć, tym minimalizmem, tą piękną prostotą, która tam jest, a z drugiej strony tam są dziwne trochę środki wyrazu podjęte, ale to ja narzekam, okej, sorry. Tutaj w przypadku Shoguna takim zadaniem ekipy było stworzenie równowagi co do skali mikro-makro, to znaczy miał być filmowy rozmach versus intymna historia relacji bohaterów, prawda? Ten cały świat miał robić ogromne wrażenie. No i mieliśmy być dostatecznie blisko bohaterów, z którymi się utożsamiamy, których czujemy, empatyzujemy z nimi. To chyba się udało.
Nie no, moim zdaniem bardzo się udało. Zresztą oni w ogóle mierzyli się z tym, może nie tyle oryginałem, ile z tą pierwszą adaptacją, z pamięcią ludzką o tej adaptacji. Ona dzisiaj z perspektywy czasu no straszliwie się zestarzała, jest właściwie nieprzyswajalna, bo ona ma takie quality teatru telewizji, nagranego, owszem, w Japonii tam były takie bardziej oryginalne lokacje, czyli oni chyba nawet nie budowali na potrzeby serialu, tylko bardziej je gdzieś tam znaleźli. Tam były prawdziwe statki, tam różne rzeczy były prawdziwe i były robione naprawdę, no ale jednocześnie możliwości, jakie były wtedy w rękach osób pracujących nad serialami telewizyjnymi, no były nieporównywalne z tym, czym dysponują teraz twórcy, którzy właściwie dysponują tymi samymi zasobami, którymi dysponują twórcy filmowi. Ja dlatego nieprzypadkowo mówię o budżetach, dlatego że te budżety, one może nie są dokładnie takie same, bo jednak serial składa się tam, nie wiem, z 10-8 odcinków, więc jeżeli mamy odcinkowy serial, który ma budżet 290 czy 300 milionów dolarów, to jednak musimy to podzielić też na odcinki. A film jest jeden, no ale powiedzmy Duna 190 milionów za 3 godziny. No to tak bym powiedziała.
No tutaj z tego co wiem, to ekipa FX miała do dyspozycji scenografię z innych produkcji, które
no
tam
to jakieś, nie do końca. Oni mieli jakieś spady po jakichś disneyowskich produkcjach dosłownie, jakieś to. Stare tam łodzie czy coś. Ale wiadomo, że dzisiaj można sobie poradzić trochę inaczej. No nie trzeba po prostu budować całej łodzi, tylko można wykorzystać elementy i właśnie pojawiają się choćby na przykład te ekrany LED-owe i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat tutaj się bardzo postarano, żeby odtworzyć jak najwierniej, jak najbardziej tak realistycznie właściwie tą feudalną Japonię 1600 rok, właściwie, czyli XVII wiek. I jak zaczęłam od tego, że oni mierzyli się jednak z tym oryginalnym serialem, który wygenerował gigantyczną oglądalność, tam 25 milionów osób w amerykańskiej telewizji każdy odcinek śledziło, czyli naprawdę bardzo dużo, a jeszcze na świecie ten serial też się obejrzał nieprawdopodobnie, w Polsce autentycznie pustoszały ulice, kiedy leciał Szogun. No i to był serial, który też zapoczątkował wielką fascynację Japonią i wszystkim, co było związane z Japonią. W tym momencie podobno też już się zaczyna. Tak, i Amerykanie już zaczynają wchodzić w to, bo oni są prekursorami, oni uwielbiają takie rzeczy. To pierwsza rzecz. U nas podobno też książka Clavela się po prostu zaczęła lepiej sprzedawać. Wiele osób po nią sięga, chociaż jest to no, książka gigant, 1200 stron. To jest po pierwsze bardzo ambitne zadanie, żeby zekranizować tak dużą jakby pojemnościowo opowieść, ale tutaj jeszcze jedną rzecz zrobiono, która wydaje mi się, że nie była aż tak bardzo zależna od budżetu, tylko była zależna od pomysłu, czyli zdecydowano się nie opowiadać tej historii tylko i wyłącznie z perspektywy tego białego przybysza, który tam, tego anglosasa, który tam postanowił Japonię podbijać i walczyć o wpływy z Portugalią, tylko pokazać zderzenie kultury, zderzenie światów i obserwujemy tą całą fabułę właściwie z dwóch perspektyw. Ta japońska perspektywa jest nie mniej istotna, to jest ogromnie ważne, bo sami twórcy twierdzą, że właśnie na tym im zależało, żeby tutaj nie wartościować, nie budować takiej dysproporcji pomiędzy kulturą japońską a kulturą zachodnią, a właściwie brytyjską nawet, bym powiedziała, tylko żeby każda z nich dostała swój czas antenowy i miała okazję wybrzmieć. Dlatego po raz pierwszy akurat mamy ekranizację Szoguna, która się spodobała Japończykom, bo szczerze, bez uprzedzeń po prostu pokazuje wycinek historii, pokazuje kulturę, pokazuje zwyczaje, pokazuje tą specyficzną etykę, która tam jest i to jest mega, mega ważne. Oczywiście no, wszystkim tym ludziom, którzy nad tym pracowali, żeby było tak dokładnie, zapłacono na pewno, więc budżet na to też poszedł, ale jakby wiecie, no to nie są rzeczy, które się kupuje tylko i wyłącznie dlatego, że się ma pieniądze, bo jak widać w Pierścieniach Władzy się nie udało kupić, ani w Citadeli też się nie udało kupić, natomiast po prostu trzeba mieć pomysł i wrażliwość, żeby stworzyć coś jakościowego, wartościowego i takiego właśnie wszechstronnie działającego, uniwersalnie trafiającego do różnych widzów.
Tak, tak więc w tej wersji mamy tłumaczone dialogi z języka japońskiego, coś czego nie było w wersji tak. w 80 roku, ale nadal nie mamy języka portugalskiego, co dosyć
no dobra.
Przyznaję, że trochę byłem zbity z tropu, wiem, że inni widzowie również, kiedy mówiono o tym portugalskim, którym rzekomo jest angielski. Angielski jest nowym portugalskim.
No
tak,
dobra,
to
je, tak, tak. Tutaj akurat masz rację, słusznie. No, słusznie o tym mówisz, jest to duże uproszczenie,
tak.
No bo po prostu proszę Państwa, gdyby to było po portugalsku i japońsku, to już nikt by tego nie obejrzał, no, niezależnie od budżetu, niezależnie od jakości, jakby ludzie usłyszeli, że po portugalsku będą dyskutować, to nie, sorry. W tym, szczególnie z 80 roku, też mówią po angielsku zamiast po portugalsku, ale mówią też po japońsku, tylko że tego nikt nie tłumaczy. I to jest w ogóle szalone, że siedzimy i oglądamy po prostu jakieś długie dialogi między bohaterami, którzy rozmawiają po japońsku tak. i po prostu patrzymy na nich jak ten właśnie, jak ten
jest to
anglosas.
Jest to uzasadnione.
Cywilizowany anglosas, który tam przyjechał i jest taki zadziwiony, że oni w ogóle mówią jakimś takim dziwacznym językiem i nic nie rozumiemy.
No właśnie o to chodzi. Mamy patrzeć z jego perspektywy i rozumieć tyle, ile on rozumie, natomiast później ten serial nie jest też tłumaczony w późniejszych odcinkach, ale tam główna bohaterka...
Orson Welles nam tłumaczy świat.
Główna też z OFU i główna bohaterka też tłumaczy bohaterowi, który już coraz więcej rozumie, prawda?
No on się tam uczy i chyba uczy. W tym pierwszym serialu on był taki zdolniejszy, trochę jakoś chyba się szybciej nauczył. W tym nowym on jest, ja bym powiedziała, bardziej chyba taki prawdziwy, no to jest niemożliwe, żeby on się aż tak bardzo tam tego japońskiego nauczył, to jest jednak bardzo trudny język. On tam komunikatywnie w miarę, natomiast no to nie jest jakiś wyrafinowany ten japoński. Ale co ja miałam jeszcze powiedzieć? Miałam powiedzieć, że to była też kwestia praktyczna z tym japońskim, mm-hmm. który nie był tłumaczony. Mm-hmm. Bo no trudno sobie wyobrazić, że Orson Welles by tam wszystkich tłumaczył, tych bohaterów, którzy ze sobą rozmawiają po japońsku. Natomiast no, danie napisów byłoby ryzykowne, bo jednak ludzie wtedy oglądali na małych telewizorach. No tych napisów by aż tak bardzo tak. dobrze nie było widać, więc no niestety, ale dubbingi, lektorzy, to wszystko było po to, żeby właśnie ludzie nie musieli czytać na małych ekranach. No i dlatego w roku 80 nie dało się być może zrobić tego serialu tak, jak się dało go zrobić teraz, ale myślę, że też po prostu mentalność się zmieniła. Mhm. Dzisiaj się po prostu dba o to, żeby to nie było w jakiś sposób krzywdzące dla nikogo. Warto jest po prostu inwestować w dobre opowieści, a ta opowieść jest tym lepsza, im więcej perspektyw poznajemy. Tak mi się wydaje. Tu pod tym względem Shogun jest troszkę podobny do Gry o Tron, bo mhm. Gra o Tron też była bezkompromisowa, mhm. jeśli chodzi o to, w jaki sposób postępowała z bohaterami. Miała tych bohaterów wielu, poznawaliśmy różne perspektywy i różne historie. No i po prostu jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ten rozmach. A chciałam wrócić jeszcze do kwestii finansowych. Gra o Tron wcale nie była w takim jakimś ekstremalnie drogim serialem. Znaczy ona była coraz droższa, ale tam chyba było jakieś 15 milionów za odcinek. To wcale nie było tak dużo, a zaczynali od tam, nie wiem, 4.
Mhm, tak. Jeszcze wracając do Shoguna, ja doceniam ten serial za to, że starają się wykorzystywać tam naturalne źródła światła.
To prawda.
Mogliby tak. mieć oświetlenie, każde oświetlenie, jakie jest na Ziemi, oni korzystają z naturalnego źródła światła, bo chcą odwzorować dokładnie to, co było w tamtych czasach. Nie było prądu,
tak.
był ogień
nie było.
I było słońce. I światło księżyca czasami, więc to są takie środki wyrazu, takie naturalne, które sprawiają, że ten Shogun jednak wygląda bardzo, bardzo fajnie, bardzo naturalnie w porównaniu z tą starą wersją, gdzie w scenach nocnych świecono jakimiś lampami, które rzucały nienaturalne cienie. No w tamtych czasach coś takiego byłoby po prostu niemożliwe.
No ale mówię, no to była też zupełnie
Jasne.
Inna telewizja. To się po prostu, wszystko było umowne, wszystko miało
Teatralne.
Jakość teatru, telewizji. Tak. Dzisiaj serial można oglądać spokojnie w kinie i nie ma różnicy. Kiedyś różnica między serialem a filmem była ogromna, bo przecież w latach 80. kręciło się bardzo dobrze wyglądające filmy i zagrane bardzo dobrze też. A tymczasem tutaj, no ja wiem, Richard Chamberlain wszyscy tam wzdychali, ale jednak mimo wszystko to jest takie ma takie quality teatru, wszystko jest takie przeszarżowane, takie przesadzone, oni tak wygłaszają, więc no nie, ja generalnie nie polecam tego serialu z lat 80., chociaż wiem, że wiele osób do dzisiaj wspomina z rozrzewnieniem. Okej, no dobra, będziemy już kończyć te nasze przydługie wywody. Jakąś konkluzją, no bo pytanie w sumie było na samym początku, czy budżet świadczy o serialu, czy dobry serial to ten, który ma największy budżet? Oczywiście odpowiedź jest banalnie prosta i chyba nikt nie będzie jakoś bardzo zaskoczony, ale sformułujmy ją.
No nie.
Janusz, no nie. Trzeba mieć pomysł przede wszystkim, proszę Państwa. Trzeba mieć, nie wiem, no jakąś koncepcję. Trzeba mieć dobry scenariusz albo najpierw jakiś materiał źródłowy, jak w przypadku choćby właśnie Shoguna.
Materiał źródłowy jest też w przypadku Masters of the Year. Jest to ekranizacja.
No tak, to też jest ekranizacja. No plus jeszcze jest dużo materiałów takich archiwalnych na bazie, których oni pracowali. To na pewno pomaga, jeżeli się ma na czym oprzeć, jeżeli są jakieś referencje. Myślę, że najgorzej radzą sobie ci twórcy, którzy budują światy od zera. No bo właśnie, nie wystarczy mieć pieniądze na to, żeby właściwie pokazać wszystko. I to jest chyba też pułapka, w którą wpadli ludzie pracujący nad Pierścieniami Władzy. No bo im się wydawało, że to uniwersum Tolkiena to można poszerzać, wymyślać, wiecie, takie fanfiki tworzyć i oni po prostu mają zasoby, żeby pokazać cokolwiek. A tymczasem dużo lepiej radzą sobie ci, którzy po prostu mają pieniądze, żeby zrealizować bardzo konkretną wizję, ale opartą na bardzo konkretnych jakichś, nie wiem, źródłach.
Czyli CGI i rendery komputerowe to nie wszystko.
Nie, no zdecydowanie nie, ale przede wszystkim...
Bo oglądając Pierścienie Władzy miałem wrażenie, że takie jest przeświadczenie, takie założenie.
Tak. Pokażemy bardzo, no właśnie to ta bombastyczność, nie? Jak pokażemy tak,
taką bombonierę.
Tak, spadną wszystkim buty z wrażenia, bo tam będzie tak strasznie dużo, nie wiem, tam jakichś żołnierzy, tam jakichś elfów czy czegoś.
Sorry, już wszyscy to widzieli.
Gdzieś. Po pierwsze wszyscy to już widzieli, po drugie ludzie nie lubią chyba jednak mimo wszystko, dlatego ja zawsze mam z AI taki problem, że jednak oko ludzkie jest w stanie wyłapać fałsz, że nie wystarczy naprawdę mieć pieniądze, żeby stworzyć fałszywy świat, uniwersum, które wcale niekoniecznie, no tutaj Zack Snyder się też, to wracamy trochę do kwestii filmów.
Pytanie, czemu te efekty mają służyć? Czemu?
Czemu
prawda?
One mają
co
służyć?
Co za tym stoi?
Ale wiesz co, ale to też jest tak, że zbudowanie uniwersum od zera, bo ktoś sobie wymyślił, że chce stworzyć uniwersum, jest straszliwie trudne. Jest nawet odtworzenie cudzego uniwersum jest straszliwie trudne i nie jeden się już o to potknął. No tutaj gdzieś tam jakaś klamra nam się robi z Dune'ą, bo tutaj z kolei do Villeneuve'a doszliśmy, Denisa Villeneuve'a, który kręci tą Dune'ę i właściwie no robi coś, co twierdzono, że jest w ogóle niewykonalne, nie da się zekranizować Dune'y. Wcześniej próbował to robić David Lynch i coś tam nawet zrobił.
Są koneserzy,
ale są też tacy, którzy twierdzą, że to się nie powinno było nigdy wydarzyć. Więc no, tylko że tutaj jest pierwowzór literacki, jest jednak książka, która to uniwersum opisała, stworzyła i jeśli ktoś ma wrażliwość i wizję, to jest w stanie nawet za jakieś, niekoniecznie jakieś gigantyczne pieniądze przenieść to do filmu czy serialu, bo mówię, no 190 milionów ta Duna 2 kosztowała, czyli naprawdę nie rekord jakiś szczególny. Oppenheimer 100 milionów budżetu, też sobie sprawdzałam tak jako ciekawostkę. I jednocześnie Pierścienie Władzy 465 milionów za tam właśnie, nie wiem ile tam było, 10 odcinków. No i nie wychodzi, bo to sztuczne, ale Szogun już wyszedł, bo nie sztuczny, bo świetny oryginał literacki i dużo detalu historycznego, pieczołowitość ogromna w podejściu do scenografii. Sam fakt, że wybudowano jednak
Pałac Osaka.
Tą Osakę, tą wioskę rybacką tam wybudowano. No po prostu strasznie ciężka praca i bardzo realistyczny efekt.
Takie świeże podejście trochę, prawda? Do traktowania tego typu produkcji.
I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Wspominaliśmy właśnie o tych ekranach LED-owych i o 1899. Myślę, że jednym z powodów, dla których ten serial się jednak nie udał, było to, że oni skorzystali z tego, a nie z prawdziwych lokacji. Gdzieś w tym wszystkim, ja wiem, że chcieli wygenerować pewien świat, a tam ludzie się też pogubili troszkę w tych jakichś zawiłościach fabuły, to inna sprawa.
Ale pandemiczne też trochę czasy produkcji.
Tak, ale to też pokazuje, że naprawdę ta technologia czasami jest w stanie zabić duszę. Po prostu zabrać duszę produkcji. Tak. Nie? Że nie wystarczy mieć pieniądze, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wrażliwość i trzeba mieć ludzi, którzy będą w stanie to wszystko dowieść.
Ja będę tutaj tych władców przestworzy i ich ekrany LED-owe bronił.
Nie, no ale tutaj akurat w tym przypadku to chyba inaczej by się nie dało.
Ogólnie będę bronił tego tytułu, chociażby ze względu na to, czego nie zdążyłem wcześniej powiedzieć, to jest to, że jest to część trylogii, jest ona stworzona w pewnej konwencji, ma spełniać pewne oczekiwania, ma w jakiś sposób dopełniać dwie poprzednie części. Byłoby dziwne, gdyby to był zupełnie inny język filmowy, gdyby to był inny styl opowiadania. Więc z jednej strony jest to trochę staroświeckie, takie tak, stara telewizja trochę. Z drugiej strony jest to takie konserwatywne, takie betonowe i no okej, przymknę na to oko, jest to konsekwentne. I jest to jakościowe.
No dobrze.
Fajne widowisko, okej.
No dobrze, to ja się nie będę z tobą... No latają. Szczelają. Ale mnie się też podoba, jak szczelają i latają. I dlatego też mówiłam, że to jest dobre, chociaż tylko gdzieś mnie tam... To ostatnio mniej trochę mniej szczelali, już tam latali, już się nalatali, naszczelali, tak, teraz gdzie indziej są. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, że absolutnie budżet nie robi serialu. Zbyt duża ilość efektów specjalnych też chyba jednak nie robi serialu, że serial musi mieć przede wszystkim duszę wiarygodnych bohaterów, takich, z którymi można się utożsamić.
A nie być tylko renderem.
A nie być tylko renderem, który ma sprawić, że zrobi ale
plastik.
Ale po prostu ale plastik
fantastyczny.
No właśnie, jedni się zachwycą, a inni powiedzą, że no nie są w stanie tego wydzierżyć, bo tam jest po prostu za bardzo. Jakby luksusowo jest. Więc ten jakby luksus to ja nie lubię. Mnie to się nie podoba. Ale ciekawa jestem i ciekawi jesteśmy oboje, czy wy uważacie, że seriale takie wysokobudżetowe, może wam się w ogóle Pierścienie Władzy podobały? Czy uważacie, że efekty specjalne kupione za miliony monet to jest to, co robi serial, czy jednak jakieś inne rzeczy? I jeżeli macie jakieś swoje wnioski, to bardzo serdecznie zachęcamy was do komentowania, a także podrzucania ewentualnie tematów dla kolejnych naszych podcastów, bo zakładamy, że będziemy je robić. No, skoro się udało nagrać drugi odcinek.
No patrz, drugi w tym roku.
W tym roku, ale słuchaj, dwa tygodnie tam...
Co ty?
Tak, dwa tygodnie minęły między nagraniami, a nie 5 lat. Więc jest naprawdę postęp. Ja uważam, że tak, że jest lepiej. Więc słuchajcie, my kończymy, wy piszecie i słuchacie nas i słyszymy się w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.